70% Polek i Polaków popiera utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. W naszym regionie to aż 86% mieszkańców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało właśnie takie wyniki badania opinii społecznej w sprawie utworzenia nowego Parku Narodowego. Jednak Rada Miasta Gryfino zagłosowała przeciwko powołaniu Parku Narodowego na swoim terenie. Tu cytat. Park Narodowy w tym miejscu to szansa rozwoju i inwestycji w rewitalizację Międzyodrza. W związku z decyzją Rady samo Gryfino straci tylko w tym roku kilka milionów złotych, które mogły trafić do miasta na inwestycje. Pisze w komunikacie przesłanym do Radia Szczecin Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. To w odniesieniu do decyzji Rady Miasta Gryfino. Mówiliśmy o tym szeroko w Radiu Szczecin na wieczór w poniedziałek, ale chcemy powrócić do tego tematu i może bardziej, nie wiem, może mniej emocjonalnie o tym porozmawiać. Czy powstanie Park Narodowy, czy to szansa dla regionu, jak ważna dla środowiska jest to inwestycja i czy prezydent podpisze ustawę, a jeśli ją zawetuje, to co wydarzy się dalej. Jest z nami telefoniczny gość Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dobry wieczór, panie wojewodo.
Dobry wieczór.
Wiem, że jest pan albo był pan na spotkaniu w gminie Kołbaskowo. Czy tam coś się wydarzyło, jeśli chodzi o tę sprawę, o której rozmawiamy?
Tak, chwilę temu skończyło się seminarium, na którym w pierwszej części ja byłem. I rozmawialiśmy o tej sytuacji. Oczywiście tym takim najważniejszym wydarzeniem jest to głosowanie w Gryfinie, ale chciałem tak bardzo dokładnie i szczegółowo, czy może po prostu wytłumaczyć, że to jest tylko decyzja części, która miała być na terenie gminy Gryfino, bo pozostałe gminy Widuchowa, Kołbaskowo i Szczecin wyraziły się pozytywnie, jest zgoda i one są w projekcie ustawy. Gryfino po prostu głosowało teraz, żeby być może jakby wskoczyć jeszcze do tego parku jakby w ostatnim momencie, ale to nie hamuje w żadnym razie ustawy i chodzi o to, że oni nie chcą, żeby było na ich terenie, ale pozostałe gminy chcą i teraz oczywiście pan prezydent zdecyduje, czy podpisze tą ustawę i czy ten Park Narodowy pierwszy od 24 lat powstanie.
Jak pan myśli, powstanie?
To znaczy, wydaje mi się, że ja oceniam wysoko szansę, że pan prezydent nie zawetuje tej ustawy z kilku przyczyn. Po pierwsze, zwrócili się bezpośrednio do pana prezydenta samorządowcy, którzy w większości i to takiej bardzo mocnej, bo w Kołbaskowie w 100% radni zagłosowali za parkiem, w Widuchowej chyba tylko dwóch radnych było przeciw, Szczecinie.
Tak.
Też była duża przewaga osób, które chcą. To jest po pierwsze, a pan prezydent obiecywał, że będzie wspierał przede wszystkim osoby czy mieszkańców, osoby, które wyrażają jakąś swoją wolę. Druga rzecz jest taka, jest tym największym beneficjentem jest gmina Widuchowa. Gmina, która jest skromną gminą, która potrzebuje wsparcia, dla której taki park i takie miejsce, tak zwane wejście do parku, czy brama do parku, czyli takie miejsce promocyjne, byłoby rewelacyjnym uzupełnieniem ich oferty i mogłoby pchnąć tą gminę do przodu, tym bardziej, że to właśnie oni mają zagwarantowane w budżecie, jeszcze w tym roku w budżecie państwa, ponad 4 miliony, które mogą wydać na co chcą i oni sobie akurat zaplanowali miejskie przedszkole czy rozbudowę szkoły. Co więcej, co roku otrzymywaliby 1 100 000 zł tak zwanej specjalnej opłaty, którą otrzymują gminy, na której terenie jest Park Narodowy. A właśnie w tej gminie pan prezydent Nawrocki wygrał wybory, bo miał tam ponad 50%. Więc wydaje mi się, że będzie tak trochę, może spojrzeć politycznie, ale z drugiej strony przypominam, że w expose wyrażał się bardzo pozytywnie o ochronie przyrody, a u nas ta ochrona w parku ma takie drugie dno i to drugie dno to jest tak zwana aktywna ochrona. To znaczy wszyscy, z którymi konsultowałem, a tych spotkań miałem ponad 20, z radnymi, z wędkarzami, z rybakami, z grupą inicjatywną, wieloma z radnymi, to były spotkania często po 5 godzin i wszyscy mówili jedną rzecz, że to miejsce umiera, ponieważ nie ma tam aktywnej ochrony, to znaczy niepogłębiane są kanały, przez co zarastają i ten teren stepowieje. Po drugie, nikt od wojny nie naprawił tych urządzeń hydrologicznych, przynajmniej tych podstawowych zasuw, zapor, które regulują tam przepływ wody i jednocześnie są ochroną przeciwpowodziową. I wszyscy mówili, że przez 30 lat tego parku, który jest teraz krajobrazowego, nie udało się tego zrobić, ponieważ nie było na to pieniędzy. A Park Narodowy staje natychmiast w innej kolejce do innych unijnych pieniędzy, które dostaje bezkonkursowo. To znaczy, jak dobrze wypełni wniosek, to je po prostu dostaje. I to jest wielka szansa dla Międzyodrza, żeby w końcu tam tchnąć życie i przywrócić to miejsce do stanu, jakie było przed 100 lat. I dlatego taki tutaj te emocje, o których pani redaktor wspomniała, u mnie są, bo ja widzę szansę rozwojową dla Widuchowej, szansę rozwojową dla Kołbaskowa, które ma podobny plan jak Widuchowa, i szansę dla Gryfina, które ma teraz trudne czasy. I dziwię się, bo to mógłby być element zrównoważonego rozwoju, bo przecież Park Narodowy ściąga i turystów, i zainteresowanie, i można korzystać z niego przy promocji tego miasta.
Ja słuchałam tej rozmowy, która odbyła się w poniedziałek właśnie z przedstawicielami samorządowców z Gryfina i rzeczywiście zastanawiam się, co tak naprawdę nimi kieruje. To znaczy, ja wierzę jednak, być może jest w tym rodzaj naiwności, ale w jakieś dobre intencje ludzi, którzy... No nie, no trochę jednak za mocno chyba się odsłaniam. No ale mimo wszystko wierzę w dobre intencje ludzi, którzy są tutaj na tym naszym poziomie, bo im wyżej, tym chyba może trudniej to nam powiedzieć, ale samorządy nam się sprawdzają tak naprawdę w tej naszej wolnej Polsce.
I zobaczmy, że one się również sprawdziły i również, żeby było jasne, ja szanuję decyzję radnych Gryfina. Ja tylko chciałbym, żeby radni Gryfina nie wpływali na decyzję o blokowaniu całego parku. Bo ja rozumiem, że oni jako przedstawiciele mieszkańców, mimo że mieszkańcy według badań twierdzą inaczej, nie chcą tego parku. Przypominam, że nie wszyscy, że jest kilka osób, tam 5-6 osób, które są za parkiem i które to wyraziły jasno. Ale demokracja ma swoje prawa, więc ja szanuję ten wybór, ale chciałbym, żeby też te osoby, które głosują przeciw, uznały prawdziwość argumentów, które przedstawiamy dotyczące żeglugi, bo tam jest pełno fake newsów, że nie będzie żeglugi, że będzie powiększona otulina. No dzisiaj właśnie projekt tej ustawy, która jest, znosi otulinę z Odry, bo dzisiaj ona jest w Parku Krajobrazowym, a w Parku Narodowym zostanie zniesiona. Wyłączono 3 kanały żeglowne i wyłączono Odrę w ogóle z parku. Czyli dokładnie to, o czym oni mówi się, że boją, że się nie odbędzie. A oni cały czas sądzą, że potem ktoś natychmiast powiększy tą otulinę. Nie rozumiem tego, jakie wojewoda zachodniopomorski, czy minister infrastruktury chciałby powracać z otuliny na Odę. Znaczy brak w naszym...
Tym bardziej, że to chyba jest jednak byłoby trudne do przeprowadzenia.
Nikomu się jeszcze nie udało bez zgody czy dobrej opinii samorządu tego zrobić, ponieważ nie muszą się zgodzić, wyrażają opinię faktycznie radni, może to zrobić rozporządzeniem minister, ale musi się zgodzić tak zwana komisja samorządowa i muszą się zgodzić, uwaga, wszystkie ministerstwa. I proszę sobie teraz wyobrazić, że Ministerstwo Infrastruktury się na to zgadza. Otóż nikt się na to nie zgodzi. Jest taki podstawowy brak zaufania do tego, że naprawdę jest to pierwszy raz od 30 lat projekt, który w 3 gminach jest akceptowany, a w jednej nie. Więc dla mnie jest to pozytyw, ponieważ te samorządy zrozumiałe, ponieważ są nowe przepisy dotyczące opłat za teren, który gmina oddaje do Parku Narodowego. Ta opłata jest, na początku jest tak zwana opłata czy premia, a potem są stałe coroczne opłaty. I chodzi o to, że pierwszy raz w Polsce te opłaty są wyższe, bo bywało tak, że w momencie jak się powstawał park, to gmina dostawała niższe podatki. Teraz jest odwrotnie. I wszyscy samorządowcy to zauważyli, zobaczyli, bo to są twarde przepisy. To są przepisy, które wynikają z ustaw, a te pieniądze na premie są w budżecie państwa. I dla mnie takie smutne czy porażające jest to, że pierwszy raz przyszła jakaś grupa inicjatywa obywateli, bo to obywatele przyszli do ministerstwa. To nie jest tak, że pan minister Dorożała, czy pani Henik-Kloska, czy wojewoda chce parku. Przyszła grupa inicjatywna, przedstawiła projekt, zrobiła inwentaryzację, wykonała kupę pracy. Potem przez 2 lata minister dorożała, wojewoda oraz pełnomocnik i pani minister uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu spotkaniach konsultacyjnych. Udało się wyregulować wszystkie sprawy z wędkarzami, z rolnikami, z rybakami. Wszystkie porozumienia zostały podpisane, a jednak gmina nie chce. Ma prawo, ale chciałbym, żeby uznała też prawo pozostałych gmin do tego, że park może powstać. I jeżeli tak to się stanie, to wtedy pamiętajmy, że za rok, za 2 lata, kiedy gmina Gryfino uzna, że jednak to jest dla niej z korzyścią, zobaczy te pozytywne efekty w Widuchowej czy w Kołbaskowie, powróci do projektu i te drzwi są cały czas otwarte.
A co, jeśli pan prezydent Karol Nawrocki zawetuje tę ustawę o powołaniu Parku Doliny Dolnej Odry, Narodowego Parku Doliny Dolnej
No to
Odry?
jak pan prezydent zawetuje, no to nie będzie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Oczywiście są jakieś inne rozwiązania, że mógłby być to oddział innego parku, że mogłaby być tam jakaś dodatkowa ochrona w postaci oddziału któregoś z innych parków, ale ja uważam to za taką protezę i nie jakbym nie pisałbym jeszcze czarnych scenariuszy, bo wierzę w to, że pan prezydent wiem, że jego współpracownicy bardzo dużo konsultowali ten projekt. Wiem, że doradcy pana prezydenta byli argumentowani przez zwolenników i przeciwników. I mam nadzieję, że tak postara się wyłączyć politykę, bo tu przecież chodzi o przyrodę i o dobrostan tych gmin. Nie ma tam żadnych niebezpieczeństw, które by zahamowały czy rozwój gospodarczy, czy rozwój elektrowni. No, tutaj naprawdę wszyscy o tym zadbali. Nawet na końcu jeszcze Senat wprowadził taką poprawkę dla osób, które bardzo się denerwowały, że być może ten tor wodny nie będzie odpowiednio zadbany. Specjalną poprawkę, wyjątkową, że Wody Polskie, czyli operator czy urząd odpowiedzialny za trasy żeglowne, będzie mógł w każdym momencie bez zgody dyrektora zaingerować w tor wodny. No to już większego bezpiecznika takiego dotyczącego żeglugi nie ma. I cały czas szkoda, że nie udało się w tej jednej gminie przekonać do tego, że rozwój w każdej z tych gmin powinien być zrównoważony. Powinien być przemysł, powinna być edukacja, ale powinien być też coś takiego miękkiego, bo każdy, kto był i widział na przykład z lotu ptaka filmy, to jest niesamowite miejsce. To jest jedyne takie miejsce w Europie. To jest coś takiego, co warto chronić, co więcej aktywnie, co jest pewnym wyjątkiem, to znaczy, że trochę ingerujemy w tą przyrodę po to, żeby utrzymać ten stan, który 100 lat temu został stworzony.
Poniekąd już panie wojewodo, odpowiedział na to moje pytanie, które chciałam zadać teraz. Ale mimo wszystko je zadam, bo być może jeszcze będzie chciał pan coś dodać, bo na zakończenie chciałabym tak powrócić do punktu wyjścia w myśleniu o tym parku narodowym. Co dla pana jest najważniejsze? Bo my się w tej chwili zafiksowaliśmy, mówiąc brzydko, czyli zatrzymaliśmy się na takim etapie, kiedy to wszystko polega na odpieraniu argumentów, na wyjaśnianiu, co jest prawdą, a co jest fake newsem, co jest ewidentną manipulacją i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak wracając do korzeni.
To jest dwie rzeczy w takim aspekcie mam do powiedzenia. Po pierwsze, takie, zanim dojdę do takiej najwyższej formy, którą ja uważam, znaczy oceny Parku Narodowego, która, dlaczego ona ma sens. Ale pierwsza jest taka bardzo prosta. Jeżeli nie Park Narodowy, to co w zamian? Co krytycy albo co ci radni, którzy nie chcą Parku Narodowego, co oferują w zamian? Co politycy, którzy też zebrali się na konferencjach prasowych i przeszkadzali temu projektowi, wypowiadając fake newsy, co proponują w zamian? Bo ja bardzo chętnie zawsze przyjmuję krytykę, ale na końcu chciałbym wysłuchać rekomendacji. To znaczy, nie chcemy Parku Narodowego, bo mamy takie i takie argumenty, ale proponujemy, żeby znaleźć pieniądze w tym miejscu na pogłębienie kanałów. Albo co zrobić, żeby ta formuła, która od 30 lat się nie sprawdza, Einstein kiedyś powiedział, jeżeli chcesz mieć nowe efekty, nie możesz stosować starych metod. A tak słyszę od tych radnych. Nie, bo nie. To jest taka pierwsza rzecz, no, takiej odpowiedzialności społecznej, jaką ponoszą radni. Radni są super ważnymi osobami w gminach. To oni decydują o tym, jak będą żyli wszyscy mieszkańcy. Ja bym chciał, jeżeli mówią coś przeciw, chciałbym, żeby zaproponowali alternatywę, bo to jest ich odpowiedzialność, że jeżeli uważają, że to jest złe rozwiązanie, to jakie jest dobre dla mieszkańców. A teraz ogólnie. Wiemy, w jakim stanie jest nasza planeta. To pokolenie nasze i poprzednie nie wywiązało się z zadania dobrej ochrony naszej planety. Wszyscy widzimy, co się dzieje na świecie. Coraz silniejsze huragany, coraz bardziej ostre burze, coraz więcej powodzi, mimo że próbujemy budować zapory i inne inżynieryjne duże projekty, ale one nie zapobiegają temu, co widzimy wszyscy na własne oczy. Więc jeżeli naprawdę poważnie myślimy o tej planecie i chcemy przynajmniej dać szansę następnemu pokoleniu, żeby poprawiło za nas to, co źle zrobiliśmy, to Park Narodowy jest największym czy najlepszym, największym projektem, który można przeprowadzić i najlepszym rozwiązaniem, żeby pod kontrolą człowieka ratować to, co się na planecie da. Bo jak będziemy cały czas myśleć w ten sposób, że najważniejsze, jak ja słyszę argument, że nieważna jest żaba, ważniejszy jest człowiek, to ja się z tym nie zgadzam. Bardzo ważny jest człowiek i bardzo ważna jest żaba. I tak w takiej filozoficznym spojrzeniu my mamy i ci wszyscy radni mają odpowiedzialność za tym, żeby ratować tą planetę. Nie ocalić ją już, tylko ratować. Bo wiemy, że idzie w złym kierunku. I to wszystkim dedykuję, że robimy to dla jakiegoś większego celu. I że Dolina Dolnej Odry to nie jest własność gminy ani radnych. To jest własność wszystkich obywateli Polski, ale też obywateli świata. Mamy jakieś obowiązki wobec tej planety i w takim kontekście musimy powalczyć o tą planetę. Ja jak wychodzę przed radnych, to zawsze w tyle głowy mam, że chciałbym, żeby moja córka popłynęła kajakiem na te kanały. I to jest moje przesłanie. Ja tylko dlatego jestem tak emocjonalny i tak walczę o ten park.
Pięknie, dziękuję. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru.
Dziękuję, miłego wieczoru.
Dziękujemy. A my oddamy głos teraz wspomnianej gminie Widuchowa. Mówił o tym wojewoda Adam Rudawski. Rada Gminy Widuchowa zdecydowaną większością głosów poparła uchwałę w sprawie Parku Narodowego. Zaprosiła również prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, do rozmowy na temat tworzenia parku. Przy telefonie Andrzej Stachura, zastępca wójta gminy Widuchowa. Dobry wieczór, panie wójcie.
Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. Właśnie w porozumieniu z gminami i powiatami parkowymi ich imieniem nasz wójt gminy Widuchowa, pan Paweł Gruby, zwrócił się do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o to, aby umożliwił spotkanie w celu zaprezentowania naszego stanowiska, stanowiska samorządowego, ale również głosów naszych mieszkańców. Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji zwrotnej z kancelarii od pana prezydenta. Wiemy, że jest osobą bardzo zajętą, ale z nadzieją czekamy jeszcze, aby takie spotkanie się odbyło. Jeżeli tylko pan prezydent wyrazi życzenie spotkania się z nami, czy to w kancelarii prezydenta, czy u nas, na naszym terenie, jesteśmy gotowi czekać tak długo, jak będzie trzeba.
Stan jest na teraz taki, że 17 października ustawa opuściła parlament, trafiła niemal od razu do kancelarii prezydenta RP i teraz pan prezydent ma 21 dni na to, żeby tę ustawę podpisać, miejmy nadzieję, podpisać. Czyli jeśli dobrze liczę, ten termin upływa 7 listopada. Jak usłyszeliśmy, na razie żadnej zwrotnej, żadnej odpowiedzi nie było, no ale jak rozumiem, nie tracicie nadziei.
Nie tracimy nadziei, dlatego że mamy argumenty, które w naszym odczuciu mogłyby jeszcze na koniec całego procesu legislacyjnego przekonać pana prezydenta. My już wiemy, że samorządy zdecydowały, że chcą utworzenia Parku Narodowego. Wiemy, że wcześniej odbyły się szerokie konsultacje. Wszystkie sporne kwestie zostały uzgodnione. Zabezpieczono przede wszystkim interesy małych, ale ważnych grup, wędkarzy, rybaków. Wiemy, że otulina parku znajduje się w granicach Międzyodrza i nie wchodzi, nie obejmuje koryta rzeki. Dlatego też nie ma zagrożenia dla żeglugi, ani dla terenów, które są położone na, nazwijmy to, na stałym lądzie. Więc wszelkie mity i kłamstwa stwarzane na temat parku, jak gdyby zostały obalone. I dlatego z nadzieją czekamy na podpis pana prezydenta. Liczymy też, że potrafi się wznieść ponad cały ten szum informacyjny i naciski kilku środowisk, które są negatywnie nastawione do idei parku. A pan prezydent weźmie pod uwagę oczekiwania obywateli, mieszkańców tych gmin przyparkowych, mieszkańców małych społeczności, dla których ten park jest to ogromna szansa cywilizacyjna, no i milowy krok w przyszłość, nie wspominając już o tym, że sam Park Narodowy jest szansą na ochronę dziedzictwa przyrodniczego naszej ojczyzny.
Dlaczego to jest dla Was takie ważne?
Gmina Wilchowa jest niewielką gminą wiejską. Posiadamy ogromny teren, 2,5 tysiąca hektarów, położony pomiędzy granicami Odry Zachodniej i Regalicy, z którego nie mamy nic. Nie czerpiemy z tego żadnych korzyści, gdyż nie mamy tam własności. Ten teren jest w zarządzie kilku instytucji, między innymi KOWR, między innymi RDOŚ. Również na tym terenie zarządza Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Jako gmina Wilchowa jest to tylko w granicach administracyjnych ogromny teren, z którego gmina nie czerpie żadnych korzyści. Jest on położony w takim miejscu, że jestem przekonany o tym, że wielu mieszkańców naszej gminy nie miało szansy albo nie mogło dostać się tam i są w ogóle niedostępny, trudno dostępny dla mieszkańców, a stanowi ogromny potencjał, jeśli chodzi o ochronę przyrody, o gatunki flory i fauny, które tam się znajdują. Uważamy, że ta oddolna idea powstania parku, która zrodziła się w głowach miłośników przyrody, naukowców, turystów, fotografików, jest inicjatywą cenną, gdyż znalazła uznanie Ministerstwa Klimatu i Środowiska i cały ten proces przygotowania ustawy o utworzeniu Parku Narodowego ruszył i już, jak pani wspomniała, zakończył się. Czekamy do 7 listopada tylko na podpis pana prezydenta. Dla nas jest to ważne, bo da nam to szansę na rozwój tego regionu. Będzie to przede wszystkim szansa dla tego terenu, ale również dla mieszkańców gmin przyparkowych. Teren, który pierwotnie był zbudowany w taki sposób, że stanowił rezerwuar wody na wypadek powodzi, posiadał liczne kanały, śluzy i urządzenia hydrotechniczne, praktycznie w tej chwili tej funkcji nie spełnia. Dlatego Park Narodowy, zarządzany przez jednego zarządcę, jednego gospodarza, który byłby dyrektor tego parku, ma szansę na to, aby zdobyć pieniądze, odpowiednie środki finansowe, aby rozpocząć tam inwestycje, szczególnie w infrastrukturę hydrotechniczną, o której się wiele mówi w dyskusjach medialnych. Wszyscy tak bardzo chcą, aby ten teren odzyskał tę funkcję, dla której został kiedyś zbudowany, jako ogromny rezerwuar wody, jako polder mogący uchronić nasze gminy, a szczególnie duże miasto Gryfino przed powodzią. I dlatego widzimy też szansę, nie tylko przyrodniczą, ale również szansą dlatego, aby stanowił ten obszar taki bufor bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia przeciwpowodziowego. A oprócz tego stworzy to impuls do rozwoju małej i drobnej przedsiębiorczości, do obsługi ruchu turystycznego, a liczymy też również, że będą tu turyści, którzy będą przyjeżdżali do centrum informacyjno-edukacyjnych. Dla nas, dla gminy Wilchowa i nie tylko dla nas, dla tych wszystkich gmin, które podpisały, które uchwaliły granice tego parku i chcą tego parku, jest to ogromna szansa, a po 23 latach powstanie kolejnego 24 Parku Narodowego i to jeszcze utworzonego w Dniu Święta Narodowego byłoby naprawdę wielkim wydarzeniem, nie tylko medialnym, ale również społecznym i o znaczeniu przyrodniczym. Pamiętamy rok 2022, wakacje, kiedy nastąpiła katastrofa odrzańska. Gmina Wilchowa i teren położony nad Odrą był centrum logistycznym całej akcji ratowania Odry, dlatego my dobrze wiemy, czym jest Odra, jak jest zagrożona i jakie znaczenie dla ochrony gatunków, które ucierpiały podczas tej katastrofy, miało i może mieć dalej Międzyodrze. To właśnie na terenie Międzyodrza schroniły się wiele gatunków zwierząt, flory, fauny rzecznej i dlatego to Międzyodrze, to ten teren uratował Odrę. Myślimy, że jest to dobry kierunek. Park Narodowy da tę gwarancję, aby odbudowały się te wszystkie ekosystemy, które w czasie tej katastrofy odrzańskiej no, zostały zredukowane. Liczymy na to, że pan prezydent naprawdę wysłucha głosu mieszkańców tych małych gmin, małych miejscowości i weźmie pod uwagę to, że ten teren Międzyodrza, gdy będzie w granicach Parku Narodowego, będzie służył wszystkim mieszkańcom nadodrzańskich miejscowości na terenie naszego województwa.
Ten projekt, mam na myśli Park Narodowy, nie jest projektem politycznym. Jest oddolną inicjatywą. Natomiast rzeczywiście w jakiś sposób ta idea zaczęła być wykorzystywana politycznie. Czy ma pan swoją opinię, dlaczego tak się stało?
Szanowna pani redaktor, my jako mały samorząd gminny nie patrzymy na ten problem i na to wydarzenie, jakim jest utworzenie tego parku pod względem politycznym. Na terenie naszej gminy Widuchowa nie ma partii politycznej. Wszyscy wybrani radni to są zwykli mieszkańcy, którzy uzyskali mandat społeczeństwa. Nie ma tutaj członków żadnej partii politycznej. Również pracownicy administracji samorządowej. My od wielkiej polityki jesteśmy daleko. Mamy swoje małe problemy, mamy swoje małe potrzeby, a Park Narodowy pozwoliłby na to, aby część tych problemów rozwiązać, pomóc mieszkańcom naszej małej gminy w rozwoju. Także jesteśmy daleko od polityki, uciekamy od polityki, ale obserwujemy, co się dzieje. Często jesteśmy zdziwieni, że jest takie duże zaangażowanie niektórych środowisk politycznych zdecydowanie przeciwko idei utworzenia parku. Nas to bardzo dziwi i trochę boli, ponieważ politycy patrzą jak gdyby z innego pułapu, z poziomu Warszawy, z poziomu województwa. Nie chcą się pochylić nad naszymi problemami małych miejscowości. Zostawiają nas samych, a potrzebni jesteśmy im tylko podczas kampanii wyborczej. Nas to boli, ale nie ustajemy w dążeniu do tego, aby ten Park Narodowy powstał i wierzymy, że pan prezydent potrafi znaleźć argumenty, aby jednak ten park powstał. Będzie to również, mam nadzieję, jego sukces i na to liczymy.
Na to liczymy. O swoich nadziejach i nie tylko, mówił Andrzej Stachura, zastępca wójta gminy Widuchowa. Dziękuję bardzo. A w studiu kolejny gość, Robert Jurszo, dziennikarz i publicysta przyrodniczy Gazety Wyborczej. Witaj, cześć.
Dzień dobry Państwu.
Nie będę ukrywać, że się znamy, w związku z czym, jeśli pozwolisz, będziemy na te.
Oczywiście.
Jest również gość telefoniczny, profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Tak sobie tutaj rozmawialiśmy w studiu z Robertem, że to jest niesamowite, bo ta sytuacja z Parkiem Narodowym też pokazuje nam prawdę o tym, jacy jesteśmy. W różnych miejscach naszego regionu, zresztą nie tylko regionu, po prostu. Jacy jesteśmy my, Polacy?
No to pytanie bardzo ogólne, natomiast w kontekście tego parku ja myślę, że najważniejsze jest to i to, co jest dla mnie nieustannie takie budujące, że to jest inicjatywa, która wyszła od samego dołu.
Tak.
Bo jakby przypomnijmy jedną rzecz, bo czasami się pojawiają takie głosy wśród osób niechętnych parkowi, że to jest jakaś fanaberia obecnego kierownictwa resortu klimatu i środowiska. Tymczasem jest to idea już ponad 30-letnia, która powstała na przełomie lat 80. i 90. Byli za nią odpowiedzialni i Polacy, i Niemcy, profesor Suksow, a także profesor Jasnowski. Ten park miał powstać w latach 90. To wtedy było takie fajne okienko dla tworzenia parków narodowych. Kilka parków w tamtym czasie w Polsce powstało. No, ten park nie powstał. Powstał park krajobrazowy, powstał niemiecki, powstał Unteresoderthal National Park. Natomiast ta idea parku, ona przetrwała jakby wśród przyrodników tutaj lokalnych. Na przykład Łukasz Ławicki pisał bardzo ciekawe teksty o tym. I w momencie, kiedy myśmy akurat tu trochę kuchni takiej, trochę opowiem. To był taki moment, pamiętam, kiedy doszło do katastrofy w Odrze i była pojawiła się informacja, że możliwą przyczyną jest zatrucie rtęcią. Więc my pojechaliśmy w teren, pamiętam wtedy z Łukaszem Ławickim, ja realizowałem materiał, żeby ewentualnie poszukać ptaków drapieżnych, które byłyby zatrute rtęcią, bo to była pierwsza grupa ptaków, która byłaby zatruta. No nie znaliśmy, całe szczęście. I właśnie wtedy jakby pojawił się pomysł, to może warto w tym momencie przypomnieć tą ideę. No i dało się tą ideę przypomnieć. I potem powstała ta idea, to środowisko tych ludzi wspaniałych, którzy przekonali do siebie władze no, kilku gmin. I to jest takie wspaniałe i to pokazuje, że jak, że można zrobić coś takiego.
Że można zrobić coś takiego i aby to się wszystko udało. Panie profesorze, jak pan słuchał wypowiedzi tutaj pana wójta Widuchowej, to wydaje się, że właśnie to jest to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Z jednej strony ta ekologia, jak najbardziej, oczywiście, ale też myślenie o tym, jaki to będzie miało wpływ na człowieka, też na gospodarkę. I to jest, to się wydaje takie proste, tak przynajmniej ja myślę. A jak podchodzi do tego ekonomista?
Ja myślę, że żyjemy w czasach, kiedy coraz bardziej doceniamy walory przyrodnicze, przyrodę, czystość, no w ogóle szansę kontaktu z naturą i z czymś, co stanowi o jakości życia obecnie. Więc wydaje mi się, że już takie czasy kontrowersji typu, że no przyroda przeszkadza nam w rozwoju gospodarczym, co do zasady już są poza nami. I to te głosy, które się tam czasami pojawiają jeszcze, chyba nie do końca mają uzasadnienie i to no w ogóle nie do końca rozumieją to, co się dzieje na świecie w tej chwili.
Bo przecież badania wykazują, że w gminach, które posiadają parki narodowe, to są właściwie same też korzyści ekonomiczne, bo spada bezrobocie, rośnie liczba nowych firm, dochody mieszkańców są wyższe. Więc jak to wszystko tłumaczyć? Czy to jest niewiedza, czy to jest polityka, czy to jest punkt widzenia kogoś, kto żyje w nieco innych realiach?
Myślę, że to są stereotypy pewne. No, gdzieś tam przeszeptana jakaś propaganda i gdzieś tam nastawienie czasami jest zupełnie nieuzasadnione, ale gdzieś bardzo łatwo jest takie negatywne opinie upowszechniać. No i to tak idzie siłą rozpędu. Oczywiście to trzeba rozróżniać sytuację, kiedy byśmy wykluczyli kompletnie działalność gospodarczą na jakimś potężnym obszarze, zrobili jakiś taki no, mega rezerwat, gdzie nie można nic robić od strony gospodarczej, no to oczywiście byśmy mieli obiekcje co do tego, no ale to nie jest ten przypadek przecież. Tutaj mówimy o ochronie tak naprawdę walorów przyrodniczych ewidentnie bezcennych, tak, unikalnych i myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich i to paradoksalnie może nakręcić rozwój gospodarczy poprzez właśnie rozwój turystyki, sportów, przyjazd turystów spoza regionu, z zagranicy. No można na tej bazie budować działalność gospodarczą, zdrową, czystą, ekologiczną i taką sobie wszyscy będą zadowoleni, także to może kreować miejsca pracy również. A taki jest trend, taki jest światowy trend. Mamy coraz więcej czasu, żyjemy coraz dłużej, mamy więcej pieniędzy do wydania na takie właśnie rozrywki.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, bo niektórzy tacy, no może powiem złośliwi, mówią, że Widuchowa, no to wiadomo, tak, bo tam nic nie ma. Zresztą pan wójt powiedział to, że dla nich to jest po prostu i nie ukrywał tego, powiedział to jasno, skok cywilizacyjny, to będzie skok cywilizacyjny. Ale na przykład powiedzmy Gryfino, które boi się po prostu o wszelakie inwestycje, to już jest zupełnie inna sprawa, a to nie jest takie proste przecież.
Znaczy, powiem uczciwie, to znaczy mamy do czynienia z terenem, który mówiąc kolokwialnie od kilkudziesięcioleci leży odłogiem. Tam nie można niczego zbudować, to jest teren bagnisty, podmokły, tam nie można prowadzić żadnego przemysłu. Tam kiedyś dawno temu prowadzono wypas bydła, jeszcze w latach 70., jeśli dobrze pamiętam. Z drugiej strony jest to teren o ogromnych walorach przyrodniczych, ponad 200 gatunków ptaków. I to jest, który jednocześnie potrzebuje też interwencji z zakresu ochrony czynnej, ponieważ zarastające kanały są z jednej strony problemem przyrodniczym, ale z drugiej strony problemem turystycznym, no bo tych kanałów zarasta coraz więcej, no i turyści, którzy chcą penetrować jakby ten obszar, mają problem. I to jest obszar, który można skapitalizować, to znaczy nie robiąc mu krzywdę w żaden sposób, można z niego ciągnąć korzyści. Ja się nie dziwię ze stanowiska tutaj gminy Widuchowa, natomiast nie ukrywam, że dziwię mnie stanowisko gminy Gryfino, które wyłączyło się jakby z parku. Dzisiaj przez to mamy w tej takiej bazowej koncepcji mamy dziurę w tym parku. Ponieważ ja uważam, że ta decyzja była tylko wyłącznie motywowana politycznie. To znaczy jakby zagrały to dwie rzeczy. Z jednej strony niechęć polityczna środowiska głównie związanego z PiS-em i suwerenną Polską, z jednej strony, a z drugiej strony czysta niewiedza. Ja bym miał ewentualnie tutaj jeszcze trochę żalu do samego Ministerstwa Klimatu i Środowiska, że z akcją informacyjną nie wyszło lepiej do Gryfina. Ta informacja nie była jakieś tajne, można było do nich dotrzeć, ale w mojej ocenie chyba można było szerzej wyjść z akcją informacyjną właśnie tam, gdzie było i jest największy opór. I mi się wydaje, że to głosowanie, które było niedawno, które wyłącza jednak Gryfino z parku jest błędem, no bo ono wyłącza jakby z bycia beneficjentem pewnej wartości. Tak jak mówię, tu nie ma też jakby zarówno sam teren parku, jak i Otulina, one się kończą na krawędzi Międzyodrza, więc tutaj jakby nie ma ryzyka takiego, o którym mówiono, że to jest jakiś, że będzie problem z torem wodnym, albo będzie problem, nie wiem, z żeglugą śródlądową, albo w ogóle jeszcze z budową terminala kontenerowego, co w ogóle już było kosmicznym zarzutem. Więc moim zdaniem to było czysto polityczne i ja mam nadzieję, że jeśli ten park powstanie, to Gryfino z czasem podejmie decyzję taką, żeby do tego parku się jednak włączyć.
Mhm. Ale to, że Gryfino zagłosowało na nie, to nie oznacza, że ten projekt padnie.
Nie oznacza, ponieważ tyle, że będziemy mieli niekomfortową sytuację, która polega na tym, że będzie park przecięty, tak? Będzie ta część południowa i północna. Ta północna, która częściowo Szczecin, gmina Szczecin częściowo, większej części Kołbaskowo, no i południe, czyli Widuchowa. No nie, absolutnie, tylko szkoda jakby tego kawałka dużego terenu.
Teraz sytuacja jest taka, że do 7 listopada prezydent Polski, Karol Nawrocki, ma czas na podpisanie ustawy bądź zawetowanie jej. Różne inicjatywy się dzieją wokół tego, żeby przekonać pana prezydenta. Słyszeliśmy o liście, w którym samorządowcy zapraszają pana prezydenta do nas, żeby przyjechał, żeby zobaczył, jak to wygląda. Ewentualnie samorządowcy mogą pojechać do Warszawy i porozmawiać z panem prezydentem. To jest jedna inicjatywa. Jest też list otwarty inicjatorów powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Teraz też słyszymy o liście dyrektorów parków narodowych w Polsce, którzy tutaj też popierają tę ideę. Także szeroko idziemy, że tak się wyrażę, i ciekawe, jak to się skończy. Chciałoby się, żeby się jednak okazało, że są pewne wartości, które są ponad podziałami.
Pan prezydent Karol Nawrocki w swoim exposé, kiedy rozpoczynał prezydenturę, mówił o tym, że będzie głosem narodu. No to głos narodu jest, tak powiem, dosyć jednoznaczny w tej sprawie. Mamy jedną gminę, która się wyłączyła, ale co ciekawe, z badań społecznych wynika, że jednak większość mieszkańców powiatu gryfińskiego jest za parkiem.
Ponad 80, tak?
Dokładnie. 84. Mamy poparcie Szczecinian, mieszkańców gminy Widuchowa i tak dalej. Mamy masę listów i apeli. No ja mam nadzieję, że pan prezydent, trochę mnie martwią te wypowiedzi, które były. To znaczy wypowiedź tutaj pana Boguskiego, szefa kancelarii, a z drugiej strony trochę wypowiedzi samego prezydenta z 17 października z Gdyni, gdzie one trochę powielają te takie mity, które się nagromadziły, które moim zdaniem były też dosyć cynicznie rozprowadzane przez część środowiska politycznego niechętnego idei parku, ale ja mam nadzieję, że pan prezydent słucha się w głos, choćby nawet tutaj dyrektorów parków narodowych, tak? To jest jednak sytuacja taka niespotykana, kiedy wszyscy dyrektorzy parków narodowych apelują do prezydenta: panie prezydencie, proszę podpisać tę ustawę.
Panie profesorze, jakie nadzieje ma pan?
No ja osobiście jestem bardzo za, oczywiście, bo uważam, że jest to absolutnie unikalna część tutaj naszego terenu i powinniśmy to chronić bezwzględnie. Dziwię się, że dopiero teraz o tym mówimy, bo jak mówimy, historia tego sięga, tych prób, już dziesiątki lat. Niemcy zrobili to po swojej stronie. Plany były takie, że zrobimy to razem przecież swego czasu. No i najwyższa pora, żeby to zrobić. No, ja cieszę się, że jest taka jedność jednak dyrektorów parków narodowych, że wspierają tę inicjatywę. Boję się tylko, że niestety gdzieś polityka wygra. To byłoby fatalne. Znaczy, na pewno ten park powstanie, tak? Prędzej czy później, to tutaj nie mam wątpliwości. Lepiej prędzej niż później.
I zadam podobne pytanie, jakie zadałam wojewodzie Adamowi Rudawskiemu. Robercie, tak gdyby zacząć od samego początku, żeby nie skupiać się tylko i wyłącznie na prowadzeniu sporu, trochę politycznego, trochę merytorycznego, ale w gruncie rzeczy jest jakaś akcja i musi być interakcja, musimy zareagować, musimy coś wyjaśnić, musimy przekonać i tak dalej. Wracając jednak do tych korzeni, do tego początku, dlaczego to jest takie ważne? Powiedziałeś o tych ptakach, ale przecież to nie tylko ptaki.
No nie tylko ptaki. Ja myślę, że tutaj jakby korzyść, interes ma zarówno człowiek, jak i przyroda. No człowiek w takim sensie, że jest tu możliwość, no jak mówię, skapitalizowania jakby obecności tego międzyodrza, tak? No bo z tego, co mi wiadomo, przynajmniej część właścicieli wypożyczalni kajaków jest za tym parkiem, ponieważ marka Parku Narodowego jest naturalnym wabikiem do wszelkich turystów. Myślę, że nie tylko zresztą polskich, bo jeśli weźmiemy sobie stronę niemiecką, to Niemcy na Dolinę Dolnej Odry, na Międzyodrze patrzą troszkę tak, jak my patrzymy na Biebrzę, to znaczy jest takie modelowe bagno. O ile jakby w Polsce jest taki kult bagien biebrzańskich, to właśnie w Niemczech jest kult Doliny Dolnej Odry, więc jakby to jest interes również ludzki jak najbardziej, czyli ekonomiczny, to jest możliwość jakby stworzenia nowych miejsc pracy, bazy noclegowej, nowych wypożyczalni kajaków i tak dalej. A z drugiej strony nawet to udrożnienie kanałów, o którym mówię, no będzie korzystne i dla ludzi, ponieważ będzie można tam wpłynąć, ale będzie korzystne dla przyrody, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że część kanałów jest tak pozarastana, że tam nie ma tlenu po prostu. Czyli w wodzie nie ma tlenu w niektórych miejscach, więc po prostu spada bioróżnorodność. Więc jakby tutaj w parze idzie jedno i drugie. I biorąc jeszcze pod uwagę to, że to była inicjatywa, na samym początku była inicjatywa jednak tak stricte obywatelska, no to byłoby wielka szkoda, gdyby to przypadło.
No właśnie, ja też myślę, panie profesorze, że ta energia i takie poczucie sprawczości, które się gdzieś tutaj, no nie powiem, że zaczęło rodzić, bo to nie jest jedyna inicjatywa, nawet biorąc pod uwagę nasz region, ale jednak tak duża i obejmująca taką skalę, no to można powiedzieć, że dawno takiej nie było tutaj. I taka dobra energia wokół tego jednak w większości.
To jest rzeczywiście wspaniała inicjatywa i cieszę się, że społeczeństwo, no kraj jest tak mocno zmobilizowany, zjednoczony w tym. No dziwię się też właśnie politykom, części polityków, że próbują jeszcze coś na tym ugrać, a jak widać poparcia to nie ma wśród ludności. Zresztą te ankiety, które były przeprowadzane i w Polsce, i tutaj w regionie, i w gminach poszczególnych, wskazują, że jest miażdżące poparcie dla tej inicjatywy. Więc sądzę, że to, jak powiedziałem, prędzej czy później powstanie. No, to trzeba było, żeby to prędzej zrobić. No, już mamy i tak opóźnienie dość duże w stosunku do parku po stronie niemieckiej. I tutaj wcześniej koledzy mówili o tych korzyściach, które można osiągnąć poprzez właśnie no, inną działalność gospodarczą, taką właśnie friendly dla środowiska, właśnie turystyka, wędkarstwo, no, zdrowie generalnie. No i w ogóle te unikatowe egzemplarze ptaków, roślinności, zwierząt, no to przecież jest coś, co powinniśmy chronić. No, świat idzie w tą stronę, więc powinniśmy jak najszybciej to zrobić.
Dla mnie to też jest takie wymowne. Nie wiem, czy się panowie ze mną zgodzą, ale symbole są ważne. Może nie zawsze, bo czasami przesłaniają to, co najważniejsze, ale tutaj, w tym przypadku, dla mnie to jest symboliczne, że gdyby ta ustawa została podpisana, to ten park powstałby na święto 11 listopada.
No, byłoby to
Na
piękne.
Narodowe Święto Niepodległości. No, taki prezent pokazujący, czym jest współczesny patriotyzm, że to nie tylko te flagi, nie tylko marsze, przemarsze wojsk w tej i z powrotem, parady, co zresztą no, jakby piękne jest, prawda?
Ja myślę, że dobrze, że to poruszasz, dlatego że mi się wydaje, że my w Polsce wciąż mamy trochę taki problem o myśleniu o przyrodzie jako o pewnym takim dobru narodowym, to znaczy wszyscy wiedzą, że Wawel jest dobrem narodowym, ale już mniej osób będzie myślało jako o dobru narodowym, nie wiem, Puszczy Białowieskiej, czy Dolinie Dolnej Odry. Natomiast to też jest nasze dziedzictwo, też jest nasza spuścizna i to jest też, co warto chronić. Ja tylko dodam, że nawet w Polsce idee ochrony przyrody rodziły się właśnie w środowiskach prawicowych, a nie lewicowych. Znaczy idea o konserwacji przyrody to był pierwotnie w ogóle ideo prawicowy, a nie ideo lewicowy. Wtedy, kiedy te idee się rodziły, to lewica raczej żyła z nami o industrializacji i poprawie sytuacji klasy robotniczej, a nie o zachowaniu jakichś terenów chronionych. Więc ja mam nadzieję, że też będzie taki dzień, w którym politycy z prawej strony zaczną myśleć właśnie w taki sposób. Tym bardziej to jest jakiś źródłowy sposób myślenia, więc myślę, że nie powinni mieć z tym problemu.
No tak, tutaj może gdzieś pokutuje to takie przeciwstawianie natury kulturze, prawda? Tak. A tutaj ta idea w ogóle Parku Narodowego, jak słyszałam, wiąże się z zachowaniem tego dziedzictwa kulturowego regionu. Również. Także powstanie ośrodków edukacji dla dzieci, młodzieży, ale pewnie nie tylko dla dzieci i młodzieży, więc to jest naprawdę szeroki wachlarz różnego rodzaju aktywności, które mogłyby lepiej funkcjonować po prostu.
Tak, ja myślę, że w ogóle z Doliny Dolnej Odry, jeśli ten park powstanie, może być tak, że nam może pokazać, że jakby myślenie o rozwoju regionalnym i myślenie o ochronie przyrody to nie są jakby dwa. To park narodowy nie jest garbem, który dostaje lokalna społeczność i musi go znosić, tylko jest szansą, która pozwala na również na kapitalizowanie tej przyrody i wyciąganie z niej pieniędzy. I mi się wydaje, że w ogóle my w Polsce musimy się nauczyć takiego myślenia i też zdobyć jakby taką świadomość, utrwalić ją, że ochrona przyrody też się wiąże z zyskami. To nie są tylko zyski symboliczne czy biologiczne wynikające z zachowania takiego czy tam innego gatunku, czy jakiegoś tam siedliska ekosystemu, ale po prostu najbardziej materialne, czyli po prostu pieniądze.
No właśnie, panie profesorze, bo jest takie wyliczenie, że każda złotówka wydana na kulturę to jest 5 złotych zysku dla nas. Po prostu, tak? Dla budżetu. Ktoś kiedyś dokonał takiego wyliczenia i często się my dziennikarze tym podpieramy, zwłaszcza ci, którzy działają w tym kręgu kultury. Czy ktoś kiedyś dokonał takich badań, które dotyczyły właśnie ochrony środowiska? Jak to się przekłada rzeczywiście? Bo myśmy tutaj wspominali o tych zyskach, ale tak, żeby to właśnie wybrzmiało, bo być może tego nam trzeba, takich bardzo jasnych przekazów.
Ja myślę, że takie mnożniki różne, ile tam pieniędzy można zarobić na kulturze, czy na, nie wiem, edukację, ochronę środowiska, jest dużo różnych modeli, miar. I oczywiście zawsze one budzą pewne wątpliwości, no bo to są pewne założenia, tak? Liczymy coś, no i patrzymy w przód, bazujemy często na doświadczeniach z przeszłości. No te modele są z definicji niedoskonałe, ale ja nie neguję ich i oczywiście w inwestycjach, jak mówimy o finansach, no to w ekonomii, no to inwestujemy pieniądze po to, żeby mieć stopę zwrotu. I czysta ekonomia niestety korzysta, jak wiemy, ze środowiska. Często koliduje z środowiskiem, niszczy to środowisko. Industrializacja no przede wszystkim na tym polegała, że zabierano ziemię, tereny. Do dziś mamy ten proces przecież w Amazonii chociażby, czy w Afryce. Więc jest tutaj kolizja pewna. No, Europa, te kraje bardziej rozwinięte już dojrzały do tego, żeby zastopować to i odwracać te trendy wręcz, żeby odzyskiwać dla społeczeństwa przyrodę. No i więc tym bardziej to, co mamy, powinniśmy chronić i to natychmiast, no bo tutaj nie ma na to czasu. No a wracając do pani pytania, czy to można przeliczyć jakoś? No oczywiście można próbować liczyć i ochrona przyrody to jest inwestycja niewątpliwie długoterminowa, no bo jak zbudujemy jakąś fabrykę, i ta fabryka da nam efekty, no to one zwykle mają ograniczony zasięg, no i są koszty również dla przyrody, tak? Jest tam gdzieś przyroda w mniejszym, większym zakresie cierpi. Policzenie tego jest niezwykle trudne, oczywiście, bardzo trudne. Pytanie, jakie miary mierzymy, to te ceny się zmieniają, koszty się zmieniają, ale na pewno efekt jest ujemny, negatywny. Chronienie przyrody i danie efektów korzystnych gospodarczych również w długim okresie, no to ta stopa zwrotu jest potężna. No i pamiętajmy, to jest inwestycja dla przyszłych pokoleń. Jest ta ochrona przyrody, to jest też inwestycja w przyszłe pokolenia.
Ja jeszcze na zakończenie może chciałabym zacytować fragment listu inicjatorów powstania parku do prezydenta Karola Nawrockiego. I tu czytamy: nasza inicjatywa skupia społeczników, naukowców, artystów i przedsiębiorców, ludzi, którzy od lat żyją nad Odrą i znają Międzyodrze jak nikt inny. Działania na rzecz powołania parku rozpoczęliśmy wspólnie bezpośrednio po katastrofie ekologicznej na Odrze, kiedy to Międzyodrze ocaliło wiele organizmów i pozwoliło im powrócić do rzeki. Trochę o tym mówiłeś, Robercie, ale gdybyś mógł wytłumaczyć, dlaczego ocaliło, bo być może też to jest taki argument, który no, może zadziałać, bo to jest trochę tak, co, będziemy czekać na kolejną katastrofę, żeby ta idea wróciła, idea powstania parku?
Znaczy tłumacząc, po pierwsze, Międzyodrze, ono jest jak gąbka, tak? Jakby jest taki, bagnisty korek między dwoma odnogami Odry. Ona z jednej strony przyjęła falę zanieczyszczeń, czyli tych toksyn, które były rozpuszczone, a z drugiej strony te ryby miały gdzie uciec. One mogły uciec w kanały, to znaczy jakby o ile jakieś bezkręgowce, małże, ślimaki tak no poruszają się zbyt wolno, żeby tutaj były największe straty. Nie? O tym się nie mówi, bo to są takie niemedialne tam małże, skorupiaki, jakieś tam ślimaki, to są takie niemedialne stworzenia, ale jednak na nich stoi ekosystem rzeki. A ryby miały po prostu gdzie zwiać. Nie? I kiedy pojawiło się to zagrożenie dla nich, one mogły się po prostu schować, przeczekać i dopiero potem wypłynąć. Więc zresztą gdyby doszło kiedyś do jakiejś takiej sytuacji, która polegałaby jakby na jakiejś innej katastrofie, polegającej w tym wypadku nie zanieczyszczeniem akurat toksyną prymnezją parwą, tylko nie wiem, jakąś substancją powiedzmy o przemysłowym charakterze, Międzyodrze też by to przyjęło. Nie? To tak się mówi strasznie, ale no, zresztą naukowcy, z którymi rozmawiałem, wskazywali na to, że jakby te mniejsze straty w rejonie Dąbia czy w rejonie Zalewu Szczecińskiego wynikały z tego, że po prostu no, jest ten korek Międzyodrza, nie? Który po prostu, i do ten korek trzeba po prostu dbać, bo ten korek jest też na pewnym bezpieczeństwie strategicznym dla nas.
Dziękuję bardzo. Robert Jurszo, dziennikarz i publicysta, przyrodniczy Gazety Wyborczej. Dzięki.
Dziękuję.
I profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.